Radiu Gdańsk, Agnieszka Michajłow i komentarze. I są już z nami goście. Roman Daszczyński, Gdańsk.pl.
Dzień dobry Państwu.
Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Kłaniam się słuchaczom.
Panowie, pamiętacie swoją maturę, wyniki, to napięcie, to oczekiwanie. Myśmy mieli trochę lepiej, bo myśmy mieli tak szybko te wyniki, prawda? W następnym tygodniu od matury, a nie po kilku tygodniach. Roman?
No nie wiem, czy to...
Nie pamiętam już.
Dawno było. Ale cóż, dłużej można żyć sympatycznymi złudzeniami na przykład.
Ale to by się udało, jak rozumiem, tak?
Udało się,
za pierwszym razem. Janku, a ty pamiętasz?
Pamiętam wspaniałe wino owocowe domowej roboty mamy mojego kolegi z ławki, do którego domu poszliśmy wszyscy, mówię wszyscy, naprawdę wszyscy chłopacy z klasy, było nas tam kilkunastu, dwunastu czy trzynastu, po rozdaniu świadectw. I gdy przyszliśmy, kolega miał na imię Krzyś, do Krzysia to jego mama wyciągnęła taką ogromną butlę owocowego wina własnej roboty i nas wszystkich świeżo upieczonych maturzystów, dorosłych mężczyzn, poczęstowała lampką dobrego wina. Pamiętam, siedzieliśmy, graliśmy w jakąś przedpodpołową grę komputerową i popijaliśmy to wino.
Piękne wspomnienie. Państwa też namawiamy do wspomnień. Zawsze jest czynny nasz numer SMS-owy 603-06-06-06. A my pójdźmy dalej. No właśnie, czy egzamin zdaje Komisja Śledcza do Spraw Amber Gold? Głośno ostatnio o tej komisji, a to za sprawą świadków, którzy byli słuchani w minionym tygodniu. Marcin P., czyli szef Amber Gold, i jego żona Katarzyna P. Marcin P. zeznawał, Katarzyna P. odmówiła zeznań. Tydzień wcześniej to były zeznania Michała Tuska, prezesa też lotniska, Tomasza Kloskowskiego. Gazety piszą: co dziś wiemy o sprawie Amber Gold? A Gazeta Wyborcza: taśmy Amber Gold. Czy Marcin P. zdążył ukryć majątek? Jak wy oceniacie zeznania Marcina P. przed komisją śledczą? Dosyć ochoczo odpowiadał, ale nie na wszystkie pytania. Jan Błaszkowski?
Nazywasz to odpowiedziami na pytania. Ja bym powiedział, że Marcin P. po prostu paplał. No. Była to taka wielogodzinna paplaninka. Wartość informacyjna, wiarygodność większości tych informacji jest zerowa. Po prostu to jest oszust, konfabulant. Człowiek, który sprzedałby własną rodzinę, gdyby na tym mógł zyskać. Zresztą tak żył przez większość swojego dorosłego życia. I gdy pytasz, czy komisja zdaje egzamin, to myślę, że komisja jest trochę uzależniona od tego, kogo przesłuchuje. Trudno zdawać egzamin i odpowiadać na pytanie, jak działały instytucje państwa w sprawie Amber Gold, kiedy przed komisją staje małżeństwo P i albo nic nie mówi, albo gada, co ślina na język przyniesie, bez możliwości jakiejkolwiek weryfikacji prawdziwości tych rzeczy. O wiele ciekawsi z mojego punktu widzenia i ciekawsi z punktu widzenia odpowiedzi na pytanie, czy państwo nawaliło w sprawie Amber Gold, były jednak przesłuchania, byli świadkowie wcześniejsi, czyli prezes portu lotniczego, Michał Tusk oraz tam wcześniejsi dawni urzędnicy Ministerstwa Gospodarki, KNF, ULC-u, czyli Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Mhm. Roman Daszczyński?
Dla mnie, Janek oczywiście ma rację, że to była paplanina, ale dla mnie paplanina chwilami szokująca. Szczególnie w momencie, gdy Marcin P. utrzymywał, że była to po prostu normalna działalność gospodarcza. On był normalnym biznesmenem.
Pogarda dla
inwestował
słuchacza, prawda?
Tysiące ludzi na ponad 800 milionów złotych zrobił ten człowiek. I że można być tak bezczelnym w tej sytuacji.
To padło takie zdanie, które będzie powtarzane pewnie jak mantra. Ja nic Polakom do zwrócenia nie mam.
To po prostu to dla mnie jest niewiarygodne po prostu.
Przepraszam, że ci przerwę, bo wiesz co, mieliśmy wczoraj o tym dyskusję w redakcji. Właśnie o tym zdaniu. Większość była tak samo oburzona jak ty. A ja pomyślałem sobie, że on to przekalkulował bardzo dobrze, powiedzenie czegoś takiego. Ten człowiek nigdy już nie ma szans na odzyskanie zaufania ludzi, których oszukał, ich rodzin, a tak naprawdę całej opinii publicznej, która ma go za drobnego, a może nazwijmy go grubego cwaniaczka. I jeśli nie masz szans na odzyskanie wiarygodności, własnej twarzy, sympatii otoczenia, to możesz już temu otoczeniu powiedzieć wszystko. Łącznie z tym, że nie mam wam nic do oddania.
No, nie ma też do powiedzenia, jakie tak naprawdę były kulisy powstania tej firmy, skąd był kapitał początkowy, no bo musiał jakoś ruszyć, prawda? Dla mnie też bulwersujące było to, że pouczał jedną z posłanek w chamski sposób, bo wielkim fachowcem od biznesu to on chyba nie jest, skoro doprowadził do straty dużych pieniędzy, tysiące. Powtarzam, tysiące Polaków. Żałuję, że Małgorzata Wasserman, która przewodniczy tej komisji, w tym momencie nie była tak ostra, jak potrafi być, bo ona jest typu łaje i potrąca, ale to tylko wtedy, gdy jej to się politycznie opłaca. W tym momencie powinna była po prostu Marcina P. zrównać z ziemią. A on sobie opowiadał...
Znaczy obrażał panią posłankę Możdanowską chyba. Tak?
Obrażał dosłownie. On sobie mówił, co chce. Co więcej, no, jeden z posłów no wręcz uczestniczył w teatrze, bo przecież zapytał, czy pan czuje się zagrożony.
Marek Suski zadał to
tak
pytanie.
Jest.
Czy pan się czuje zagrożony?
Bardzo lotny poseł Suski. Czy pan czuje się zagrożony? I w tym momencie Marcin P. teatralnie zamilkł. Oczywiście gdzieś w powietrzu unosiło się, boi się tych, którzy byli nad nim i mogą mu zrobić krzywdę. Nie, myślę, że on się boi po prostu kogoś z tych tysięcy oszukanych Polaków, bo za to, co zrobił, no nie wiem, jak inni, no ale znam parę osób, które dałyby mu chętnie po prostu po gębie, a może i gorzej. No kilka dni temu kontroler renomy został praktycznie za darmo spryskany kwasem po twarzy w Brzeźnie. Marcinowi P. myślę, grożą różne rzeczy i chyba wygodniej mu jest obecnie w areszcie niż na wolności.
Mhm. Mówicie właśnie o przesłuchaniu Marcina P. Właśnie on bardzo niewiele powiedział o funkcjonowaniu tej swojej firmy. I w ogóle jak patrzę na te ostatnie przesłuchania przed komisją Amber Gold, oczywiście można powiedzieć, że komisja to jest taki spektakl trochę polityczny, to ja nie mam takiego
poczucia... Nawet nie trochę.
Że ja nie mam takiego poczucia, że tam się idzie do jakiejś tajemnej prawdy, tak? Czyli tajemnej prawdy. Jakiś czas temu Małgorzata Wasserman udzieliła takiego wywiadu, w którym mówiła, że jej zdaniem jakaś tam niewidzialna ręka stała za Marcinem P. Ja tego nie widzę. Czy wy widzicie, czy coś takiego się w ogóle objawia? Bo to jest oczywiście podstawowe pytanie. Czy to jest gość, który zrobił to sam? Czy to jest gość, który to zrobił w jakimś porozumieniu, nie wiem, po drodze wszystkich, nie wiem, przekupując lub do siebie przekonując, jak to woli. Jan Błaszkowski.
Na początku robił to chyba jeden poseł z komisji. Teraz robi to już kilkoro. Wprost mówi o tym, że Marcin P. był słupem. Czyli za nim stała jakaś grupa czy polityków, czy grupa mafijna, przestępcza, która zainwestowała swoje pieniądze, dała mu na rozruch po to, żeby ograbić Polaków. Ale na to, że był słupem, nikt z nich nie przedstawia żadnych dowodów. I dopóki te dowody jasne się nie pojawią, to będzie to bardzo zgrabna figura retoryczna, też takie słowo klucz, które pozwoli nam ogarnąć coś, co jest niezrozumiałe. Jak to możliwe, że drobny hochsztapler wyciągnął od ludzi miliard złotych prawie, żył jak król przez pół roku, a przez 2 czy 3 lata nikt na to nie zwraca uwagi, bo to się rzeczywiście w głowie nie mieści. Więc to powiedzenie jesteś słupem jest takim wytrychem, słowem kluczem, który nam porządkuje całą rzeczywistość, ale nie wiemy, czy tak naprawdę jest. Dopóki nie będzie jasnych dowodów, to są tylko figury retoryczne.
Ja od początku miałem wrażenie, że rzeczywiście on może nie tyle słupem był, co zgodził się wziąć na siebie tę rolę i kryć jakieś środowisko, które dało mu start. Ale w miarę tych przesłuchań tracę tę pewność, powiem szczerze. Tam jest wiele takich drobnych wątków, Nawet znak graficzny Amber Gold, on naśladował znaną sieć bankową.
Ta też wchodziła w tym samym czasie na rynek.
W tym samym czasie, promocyjnie, więc to było wszystko sprytnie pomyślane, ale czy nie było na to stać?
Słowo OLT było anagramem słowa LOT, zresztą był oto proces pomiędzy obu firmami.
Tak. Pytanie, czy nie było na to stać samego Marcina Plichta? No, teraz widać, że on jest po prostu na cztery łapy kuty, absolutnie bezwzględny, dla swojego interesu jest rzeczywiście w stanie zrobić wszystko. Tam pojawiają się takie stenogramy odtajnione.
Tak, dzisiaj o tym pisze Krzysztof Katka w Gazecie Wyborczej. Nawet ty jesteś tutaj bohaterem.
Tak, ponieważ ówczesny przeor dominikanów Jacek Krzysztofowicz, który bardzo, bardzo mocno się zaprzyjaźnił z Marcinem P. I umożliwił mi rozmowę z nim i jego żoną, no, próbował jakoś określić, no, ile mi można powiedzieć? Czy można być przede mną całkowicie otwartym, czy nie można być całkowicie otwartym? Padają tam słowa z ust przeora, które, no, na mój temat, które mogą teoretycznie być obraźliwe, ale właściwie odbieram je jako komplement. Mówiąc krótko, lepszy zawodnik z tego Plichty, przeora dominikanów, człowieka z dużym doświadczeniem jako spowiednik, jako psychoterapeuta, po prostu znającego ludzi na wylot, on owinął wokół palca.
I oszukał. Też oszukał.
Tak, też oszukał. On wmówił mu po prostu, że jest geniuszem finansowym.
Że też jest dobrym chrześcijaninem.
No. Też.
Przychodzi złodziej do duchownego I mówi, że nie jest że jest biznesmenem. No,
jestem przekonany, że nawet mu nawijał makaron na uszy w czasie spowiedzi. Po prostu to jest nieprawdopodobny przypadek, ten Marcin P.
No i jeszcze mówił, że nie zależało mu na tym, żeby on tak używa takiego sformułowania kolokwialnego, na umoczeniu żonu do Donalda Tuska, ale chociażby podczas tych zeznań, kiedy tak dosyć swobodnie zaczyna używać różnych nazwisk, nie tylko polityków, zauważcie, ale także dziennikarzy, raczej wygląda na to, jakby właśnie moczyć chciał jego, używając jego słownictwa.
Tak, ale on jest cwany i zastanawiałem się, czy przypadkiem gdzieś za kulisami nie odbywa się gra. Ty nam powiesz na tych polityków, co wiesz, a my w zamian damy ci jakieś przywileje chyba.
A co, niższą karę?
Za kratami. Nie mam pojęcia. Natomiast, co było charakterystyczne, właściwie niczego takiego przeciwko Donaldowi Tuskowi nie powiedział i przeciwko jego synowi. Co wydaje mi się logiczne w przypadku Plichty, bo on wie, że wiatr polityki się zmienia i jeśli powie dzisiaj, to za kilka lat może mieć z tego duże kłopoty. Natomiast
wiesz co, on powtarzał dosyć wyraźnie o Michale Tusku jednoznacznie, że Michał Tusk wynosił dla niego, dla OLT tak naprawdę informacje z lotniska. No,
no tak, tylko nie określił, prawda, co.
Nie tak, no bo to taka ciągle się toczy dyskusja wokół tych tak zwanych informacji, ale przekaz wydaje się dosyć jednoznaczny.
Chlapnął
tak
na nazwisko, ale nie na samego ówczesnego premiera, prawda?
No i zwolenników teorii, że Marcin P. był słupem, to jest kolejny dowód na to, że tym słupem jest, że chroni tych prawdziwych politycznych mocodawców, którzy są za nim, którzy stoją za nim, bo gdyby coś powiedział, no to dostałby w tym więzieniu w łeb, znowu zacząłby grasować seryjny samobójca, jak było przy sprawie Olewnika.
Tak,
i ci zwolennicy teorii słupowej uważają, że właśnie takie niemówienie przez Marcina P., kto za nim tak naprawdę stał, potwierdza tylko ich teorię.
Padają też różne inne sformułowania. Skwitowałbym to w ten sposób. Proszę państwa, czyny Marcina P. są mało warte i odrażające. No to wystarczy sobie wyobrazić, jaki on jest w słowach. Tam zresztą w tych stenogramach jest świetna rozmowa telefoniczna z babcią. Proszę posłuchać, jak wnuczek traktuje babcię, pędząc ją...
To tę babcię, którą wzywa
w
nocy na cmentarz. Babcia mówi: Marcin, ja modlę się za ciebie. Dobra, już tam nie gadaj, tylko przychodź.
No, nie wiem, jak to będzie z kolejnymi świadkami, jaką oni wiedzę, jaki obraz będą przedstawiać tego. Ja mam czasem wrażenie, jak patrzę na obrady tej komisji, że jakby daleko gdzieś, bardzo daleko w tle są te osoby poszkodowane finansowo w tej całej piramidzie.
Ja nie
może
mam
nie jest, a może nie, to nie jest rola komisji.
Cały czas Cały czas staram się przypomnieć samemu sobie, ale też ludziom wokół, po co ta komisja została powołana. Do zbadania działania instytucji, które miały się Amber Gold zająć. Media ulegają pokusie opowiadania o majątku mitycznym czy prawdziwym państwa P, do koncentrowania się na takich właśnie didaskaliach. Dlatego, że to jest sexy, no, opowiadanie tam o szóstym apartamencie, czwartym BMW i tak dalej. Ale komisja ma powiedzieć, czy to państwo działało, czy nie działało w sprawie Amber Gold. I mi się wydaje, że te dotychczasowe przesłuchania pokazują jakąś taką totalną beztroskę różnych instytucji. Ja bym tak to określił, beztroskę, no, bezczynność różnych instytucji, które mając oszusta pod boku, to wzruszały ramionami, przychodziło obok tego billboardu, szły sobie dalej i tyle tam. Podatki? Jakie podatki? Linia lotnicza za ukradzione pieniądze? Niech lata, no. I tak to wyglądało. Nie wiemy dlaczego. Nie wiemy dlaczego. Dlatego, że się urzędnikom i politykom po prostu nie chciało, bo się 15 zbliżała, trzeba było pójść do domu, czy dlatego, że mieli w tym jakiś swój interes.
Tam jest też wątek Pawła Adamowicza się pojawił. Paweł Adamowicz zresztą odpowiadał na, w mediach jest społecznościowych, ponieważ Marcin P. właściwie to było jedno z niewielu nazwisk, które wymienił dosyć jasno, że szukał kontaktu z nim, jak rozumiem, w sprawie sponsorowania filmu Olech Wałęsie.
Sugerował, co chyba nie jest niczym niezwykłym. No, jeśli pojawia się firma i nic nie wiadomo złego na temat tej firmy, pojawia się ktoś bogaty, rzutki, no to jeśli próbuje się go zachęcić do udziału w sprawach ważnych dla miasta, wydaje mi się, nie jest to nic złego, nie byłoby nic złego, ale po pierwsze Paweł Adamowicz mówi, że nie szukał takiego kontaktu, po drugie Plichta sugerował, że Paweł Adamowicz nawet zainwestował w jego firmę, czyli jest jednym z tych kilkunastu tysięcy oszukanych Polaków. No, zapewniam państwa, że Paweł Adamowicz jako człowiek rozgarnięty, znający zasady biznesu, w dodatku syn księgowego, czegoś takiego by nie zrobił. I cenny jest tutaj wpis Krzysztofa Katki, czołowego trójmiejskiego dziennikarza, który przejrzał tę listę tych kilkunastu tysięcy nazwisk w sądzie i właśnie pod tym kątem. Czy są jakieś nazwiska tutaj z Trójmiasta, z polityki i nazwiska Adamowicz tam nie było?
Widziałem też tę listę. Potwierdzam, że tych nazwisk nie ma. Wprawdzie pierwsze pytanie chyba Małgorzaty Wasserman do Marcina P. było, czy istniała możliwość edytowania tej listy. Czyli de facto
wyrzucenia kilku nazwisk?
Albo na przykład przyjęcia pieniędzy od polityka X, a potem wpisania tam Jan Kowalski. Marcin P. twierdził, że taka możliwość edycji tam z poziomu samych szefów była, czym mógł zasugerować, że wiecie, no...
Ale co, że jeszcze wyższy procent? Tak, jeszcze wyższy procent?
Jakby ktoś poprosił. Nie ma tam nazwiska Pawła Adamowicza, potwierdzam. Choć akurat nie zgadzam się z Romanową argumentacją, że syn księgowego, człowiek tak dobrze znający ekonomię, na pewno nie zainwestował w Amber Gold. Ten wybitny, dobrze znający się na ekonomii polityk, jakim jest Paweł Adamowicz, miał problem przez kilka razy z wypełnieniem własnego oświadczenia majątkowego.
Myślę, że ci poszkodowani w sprawie Amber Gold pewnie
myślę, że to nie
też...
może nie był najlepszy argument.
No. Wiesz co, pytanie, czy to osobiście wypełniał.
Dobrze, idźmy dalej, bo czas nas goni. Słuchajcie, Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, nie stawiła się po raz kolejny przed komisją do zweryfikowania warszawskiej reprywatyzacji. Dostała za to 6 tysięcy złotych grzywny. No myślicie, że komisja ją zmusi tymi grzywnami do tego, żeby się stanowiła? I co sądzicie o tej sytuacji? Także jak w kontekście takim, powiedziałabym, wyborczym, Hanna Gronkiewicz-Waltz to nie jest tylko prezydent Warszawy, przy okazji jest wiceprezesem Platformy Obywatelskiej.
Platforma Obywatelska ma z tą komisją problem, bo z jednej strony...
Z komisją czy z Hanną Gronkiewicz-Waltz?
Z tą komisją ma problem, dlatego że z jednej strony jej czołowi politycy, tacy jak wiceszefowa partii, Hanna Gronkiewicz-Waltz, kontestują jej pracę, a uważają nawet, że podstawa działania tej komisji jest niekonstytucyjna. Komisja jest po prostu nielegalna, zdaniem wiceszefowej partii. A z drugiej strony ta sama Platforma kieruje do prac w tej komisji swojego polityka. I to jest niespójne. No. Nie da się mówić, że coś jest nielegalne, a potem brać udział w tym nielegalnym wydarzeniu. Ja myślę, że bez względu na to, czy dojdzie do przesłuchania Hanny Gronkiewicz-Waltz, czy nie, najważniejsze jest to takie podstawowe umocowanie komisji, która daje jej prawo do tego, żeby unieważnić pewne krzywe umowy kupna-sprzedaży. I to będzie jakby z korzyścią dla Skarbu Państwa i czy też dla miasta, jeżeli te
nieruchomości wrócą. Choć to jest właśnie ten element, który budzi wątpliwości wielu prawników, tak?
Czy... Ale znając determinację Prawa i Sprawiedliwości, to będzie tak. Czy się komuś to podoba, czy nie? Czy jest to prawna jazda po bandzie, czy nie? Raport tej komisji i decyzje tej komisji zostaną wdrożone w życie.
Armand Daszczyński, Hanna Gronkiewicz-Waltz.
No, myślę, że Hanna Gronkiewicz-Waltz popełnia błąd polityczny jednak, bo pokazuje, że ona tej komisji, bez względu na jej konstytucyjność czy nie, że ona, jeśli się nie boi, to przynajmniej ta komisja wywołuje u niej duży dyskomfort. No i jeśli człowiek sobie odmawia prawa do wpływu na cokolwiek, co się dzieje w tej komisji, no to potem musi oglądać w telewizji, słuchać w radiu, czytać w gazetach. No.
O sobie.
że jej były urzędnik Marcin Bajko, nomen omen, nazwisko bardzo sugestywne. Tak, opowiada o niej co chce. Człowiek zagrożony zarzutami prokuratorskimi, który się zachowuje w tej chwili po prostu jak...
Jak Marcin P.
Jak Marcin P. No, też właśnie.
Cała trójka do tej pory
słuchanych
urzędników, to są wszystko zwolnieni przez Gronkiewicz-Waltz urzędnicy, którzy no, mają okazję, żeby się zrewanżować. Bo ja nie mówię, że zemścić, zrewanżować.
Zresztą Marcin Bajko używa też podobnych chwytów jak Marcin P. Tutaj mam dokument, no jak ma, to niech pokaże. No. Opowiada jakieś cytaty wyrwane z kontekstu, rzuca.
No niemniej jednak ty się śmiejesz, ale to, co opowiada, to nie napawa mnie optymistycznie. Znaczy, to jest taki trochę obraz przerażający momentami. Jeśli no, oczywiście
ale,
prawdziwy.
Ale wiesz, no, myślę, że najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że myszy harcowały po tym urzędzie miasta w Warszawie, w tym warszawskim magistracie i Gronkiewicz-Waltz naprawdę mogła sobie nie zdawać sprawy z tego, co się szykuje. No, a dzisaj musi...
Czyli rodzina sama odzyskała kamienicę w bardzo wątpliwych okolicznościach, więc chyba wiedziała.
No nie wiem, czy bardzo wątpliwych, ale wiesz, no to jest skala, tak? To są dokumenty, które można ukryć przed prezydentem. Sprawa jest na pewno zagmatwana i na pewno Hanna Gronkiewicz-Waltz zapłaci jakąś polityczną cenę za to.
No, chyba Hanna Gronkiewicz-Waltz i myślę, że Platforma Obywatelska, szczególnie Platforma Obywatelska w Warszawie, wybory samorządowe.
Już wiadomo, kogo nie wystawią?
Za pasem. Nie, oficjalnie nie wiadomo. Myślę, że to będzie jakaś cena. Ja muszę powiedzieć, że się dziwię, że ona nie chce przyjść i po prostu odpowiadać na pytania. Co to by właściwie zmieniło?
Wiesz co, nie każdy ma talent do tego, żeby wytrzymać tak zwane grillowanie w życiu publicznym.
A to byłoby grillowanie.
Poza tym nieraz widzieliśmy, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, ona nie jest specjalnie elokwentna. Ona nie wypada dobrze przed kamerami i chyba ma wokół siebie jakichś doradców, którzy pewnie jej coś sugerują.
Jeśli chodzi o grillowanie, to tylko grillowanie takie właściwe proponujemy na weekend. Dziękuję wam bardzo. Jan Boszkowski, Fakty TVN, Roman Daszczyński, Gdańsk.pl i Agnieszka Michajłow. Do usłyszenia.